Słyszałem kiedyś, że człowiek jest wart nie tyle, ile posiada, ale tyle, ile oddał innym. Dzisiaj spróbujemy się przyjrzeć pieniężnej wartości pewnych osób, osób związanych z YouTube'em, z Instagramem, z Facebookiem, czyli influencerów.
Jest z nami na linii doktor habilitowana Anna Łaszkiewicz z Katedry Marketingu z Zakładu Badań Marketingowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
Oczywiście chodzi o Uniwersytet Łódzki. Dlaczego firmy decydują się na kampanie reklamowe z udziałem influencerów? Dlaczego takie jednostki są dla nich wiele warte?
Myślę, że tutaj powodów jest na pewno kilka. Jeśli popatrzymy sobie na firmy, których odbiorcami jest młodsze pokolenie, to te firmy muszą zdecydowanie pomyśleć, w jaki sposób to młodsze pokolenie spędza czas. Młodsze pokolenie spędza czas głównie korzystając z internetu, w tym w szczególności z mediów społecznościowych, i to korzystanie z internetu jest niemalże równorzędne z czasem, który jest spędzany przed ekranem telewizyjnym przez inne pokolenia, czyli gdzieś osiągnęło już ten pułap 4 godzin, mówię tutaj o takim uśrednionym korzystaniu. Jest to pokolenie, które trudno jest znaleźć w innym miejscu o masowym zasięgu, szczególnie, że dzisiaj, jeśli mówimy o mediach, trudno już jest znaleźć takie media, które mają masowy zasięg na taką dużą skalę i jakby docierają do znaczącej grupy, jeżeli chodzi o liczność grupy docelowej.
Czyli wydaje się też, że na przykład prędzej influencer trafi do telewizji, niż jakiś prezenter telewizyjny stanie się influencerem współcześnie.
Może tak być, chociaż na tych prezenterów telewizyjnych mówimy, że to są tak zwani celebrity influencers, czyli to są po prostu celebryci, którzy przenieśli się, wykorzystując to zjawisko takiego aktywnego, czynnego oglądania mediów społecznościowych i porzucenia niejako w pewnym sensie przez młode pokolenie telewizji. Także to młodsze pokolenie zdecydowanie chętniej ogląda tego typu działalność.
Dlaczego influencerzy tak dobrze się sprzedają, a w zasadzie ich wizerunki? Co ma na to wpływ, że zwykle kierują swój content do osób młodszych i jakby co ma wpływ na to, że mają taką popularność?
Myślę, że to jest zależne od samego influencera i od tego, jaka jest jego aktywność, ale też trochę jaka jest jego historia, bo zwróćcie uwagę, że tutaj, jeżeli mówimy w ogóle o influencerach, na przykład, którzy wyrośli w pewnym sensie ze swoją grupą docelową, czyli ze swoimi odbiorcami, to są osoby, które bardzo często zaczynały na przykład w takim momencie, kiedy, nie wiem, zaczynali grać w gry online, budowali gdzieś tam swój wizerunek i swoją popularność, jakby współtowarzysząc, współuczestnicząc w pewnych aktywnościach i wydarzeniach, i stąd znajomość w ogóle ich aktywności, dzielenie się tym na YouTubie najczęściej, czyli w takich wizualnych bardziej mediach społecznościowych, powodowało, że coraz więcej osób było zainteresowanych ich działaniami. Później oczywiście to się przeradzało wraz z dorastaniem, bo tu mamy do czynienia też z takim aspektem, że ci influencerzy nam trochę niejako wyrastają na naszych oczach. Czyli to, że oni w ogóle oglądają media społecznościowe, młodzi ludzie, to oglądają po to, żeby mieć dostęp do rozrywki. To jest główny cel, więc poszukują różnego rodzaju rozrywkowych treści. I te rozrywkowe treści tworzone przez influencerów z dodatkowym takim elementem budowania relacji, to jest medium, które pozwala na dwustronną komunikację, czyli pozwala na budowanie takiej komunikacji, czy w ogóle tworzenie takiej komunikacji, w której możemy jako odbiorcy reagować, możemy komentować, możemy lubić, możemy wypowiadać swoje zdanie, możemy udostępniać, czyli zaczynamy się tak jakby włączać w ogóle w pewien dialog, tworzymy takie trochę paraspołeczne relacje.
To się staje taką interaktywną relacją. Kiedyś to do ulubionego prezentera radiowego czy telewizyjnego można było co najwyżej wysłać list, a obecnie w mediach społecznościowych możemy komentować na bieżąco poczynania na przykład naszego ulubionego youtubera.
Dokładnie. I to powoduje takie pseudowięzi, to znaczy takie postrzeganie po prostu paraspołecznych relacji przez odbiorców w stosunku do influencerów. I my często jako odbiorcy czujemy się bardzo związani z tymi ludźmi. To jest trochę też taki efekt Big Brothera, tylko że tutaj mamy jeszcze możliwość wyrażania swoich własnych opinii, uczuć i reagowania, będąc jednocześnie, bo to jest jeszcze kolejny aspekt, to są bardzo złożone zagadnienia, bo mamy tutaj jeszcze aspekt community, czyli tej społeczności, która wokół tych wydarzeń się tworzy. I nagle stajemy się elementem pewnej społeczności, która wyznaje podobne wartości, podobne poczucie humoru, podobne podejście do treści, do aktywności, więc czujemy się w pewnym sensie przynależni do jakiejś większej grupy, a ten efekt przynależności jest jedną z takich głównych potrzeb człowieka.
Też jeżeli chodzi o influencerów, to ja zaobserwowałem ostatnio, że wiek influencera też się trochę zaczyna cofać, bo jest parę kanałów na YouTubie współprowadzonych przez dzieci w wieku klas 1-3 przez swoich rodziców, mające ponad 300 tysięcy subskrypcji, które recenzują zabawki na przykład. I czy pytanie, czy takie zjawisko może mieć też wpływ na sprzedaż danego produktu i jak influencer może spowodować wzrost sprzedaży?
To jest też ciekawy aspekt. Muszę powiedzieć, że ja prowadzę takie zajęcia z influencer marketingu dla studentów studiów mobilnościowych, czyli dla Erasmusów. I zawsze robimy sobie takie podsumowania ciekawych informacji, które pojawiają się na rynkach, niekoniecznie związanych z naszym rodzimym rynkiem. I rzeczywiście ta aktywność młodych ludzi, szczególnie właśnie dzieciaków i angażowanie jak najmłodszych osób do promowania produktów, między innymi właśnie ten trend rozpakowywania zabawek, pokazywania, czyli jakiegoś takiego testowania, to jest coś, co bardzo, bardzo angażuje. Nie ma, myślę, takich jednorodnych, bardzo wyrazistych danych dotyczących tego, w jaki sposób ta sprzedaż może być zwiększona, jeśli chodzi o zaangażowanie influencerów. Myślę, że też każda kampania jest unikalna i każde działanie może być zaprojektowane w sposób bardzo przemyślany, dopasowany bardzo do produktu. To jest też niezwykła unikalność w ogóle tego rodzaju współpracy i też jakby połączenia z pewną charakterystyką i unikalnością, które stoją za samym influencerem. Czyli tutaj łączymy niejako osobowość marki z osobowością tego twórcy internetowego. To jest bardzo ciekawe połączenie. Czasem może być wybuchowe, ale czasami rzeczywiście bardzo dużo wnosi. I badania takie na przykład z 2018 roku wskazywały, że ten rodzaj marketingu, czyli ten rodzaj aktywności może zwiększyć na przykład sprzedaż produktów FMCG mniej więcej w przedziale od 3 do 18%. Czyli tutaj jest taki zweryfikowany badaniami wpływ.
Natomiast co to oznacza FMCG?
To są produkty szybko rotujące, zabawki, jakieś rzeczy związane z kosmetykami, szampony, czyli to takie produkty codziennego użytku.
Powiedziała Pani, że wokół influencerów tworzą się społeczności i społeczność tworzy się wokół kontentu tworzonego przez konkretnego influencera, wokół jego filmików, postów na Facebooku, wydarzeń z jego życia. Czy to nie jest trochę tak, że angażując influencera do kampanii promocyjnej jakiegoś produktu, zachęcając go do tego, żeby reklamował na przykład lody, nie kupujemy jednocześnie jego odbiorców? To jest tak, jakbyśmy na przykład jakąś wioskę odwiedzili, jakby ta furgonetka z lodami przyjechała do małej wsi, tak tym samym w internecie trafia na przykład do wsi liczącej 100 tysięcy subskrybentów.
Tak działa generalnie reklama, czyli generalnie jeżeli reklamujemy się na przykład przy jakimś serialu, czy przy prognozie pogody w tradycyjnych mediach, to mamy świadomość, że mamy dostęp do określonej grupy widzów, którzy oglądają tego typu treści. Jeżeli umieszczamy reklamy w prasie, co już jest dzisiaj coraz większą rzadkością, czy w radio, to wiemy, jaki jest profil słuchaczy i jacy słuchacze słuchają programów i właśnie do nich staramy się dotrzeć, umieszczając tą reklamę przy wybranym programie. Tak samo dzieje się w przypadku influencerów. Jeżeli wiemy, jaka grupa słucha danego influencera, czy ogląda go, jaka grupa wchodzi w interakcję z tym influencerem, to wtedy wiemy i decydujemy się na dotarcie właśnie do tej grupy, czyli trochę właśnie jedziemy z taką furgonetką do społeczeństwa, społeczności, która no, może nie wprost wita nas, bo wiadomo, że nie wchodzimy z butami. Jeżeli chodzi o tradycyjną reklamę, no, może to mieć taki wymiar takiego bardziej inwazyjnego działania. Tak w przypadku influencer marketingu, kiedy nawiązujemy kontakt jako marka z influencerem i przyjmujemy takie podejście, że influencer w dużej mierze kształtuje obecność naszej marki i naszego produktu właśnie w tej społeczności, w której funkcjonuje, jeśli robi to odpowiedzialnie, jeśli robi to z wyczuciem, jeśli robi to z taką dbałością, żeby nie nadużywać tej swojej wiarygodności, no to wtedy my jesteśmy niejako zaproszeni przez takiego influencera z przekazem i razem z nim docieramy do tej społeczności. Więc tutaj są niuanse, to są różnice, jeśli chodzi o reklamę. Znaczy cały czas jakby budujemy przekaz, tylko w trochę inny sposób ten przekaz dociera do odbiorcy i w nieco innej relacji odbiorca może się wobec tego przekazu ustawić czy odnaleźć.
Do tych lodów wrócimy za chwilę, bo to jest dość nośny temat ostatnio, ale ja chciałbym jeszcze się zapytać o to, czy można zmierzyć, ile warty jest influencer? Czy w tym wypadku influencer jest wart tyle, ilu ma obserwujących?
Nie. Liczba obserwujących, tutaj od razu tak odpowiedziałam szybko, ale liczba obserwujących nie jest w ogóle wyznacznikiem atrakcyjności influencera z dwóch powodów. Raz, że oczywiście obserwujących można kupić i tu od razu myślę wiele firm, wiele platform i wiele agencji reklamowych uczula na to, żeby nie wybierać influencerów tylko i wyłącznie po wielkości followersów, czyli tych obserwujących czy subskrybentów. Oczywiście badania pokazują, że im więcej followersów czy obserwujących ma influencer, tym chętniej korzystamy z jego rekomendacji, tym częściej zostajemy obserwatorem takiej osoby, jeżeli ona ma więcej osób obserwujących, ale to jest jakby na marginesie tego.
Czyli, że wielkie liczby nie są najlepszym wskaźnikiem, tak, do nawiązywania współpracy z influencerem.
Tak, no więc te wielkie liczby nie są tym wskazaniem, bo bardzo istotne jest czasami dobieranie influencerów według określonych kategorii. Mamy influencerów, którzy funkcjonują w kategoriach, to mogą być mniejsi influencerzy, to są mikroinfluencerzy do 1000 na przykład osób obserwujących, czy w tym przedziale między 10 a 100 tysięcy, to są też bardzo wartościowi i nawet dużo częściej wybierani influencerzy. Oni mają zdecydowanie wyższy poziom tak zwanego engagement, czyli tego zaangażowania społeczności. No i oczywiście mamy tych influencerów, tak zwanych mega influencerów, bez względu na to, czy to są celebryci, czy to są influencerzy, którzy się jakby zrodzili w przestrzeniach internetu, oni mają zdecydowanie niższy poziom zaangażowania, takiego, którym właśnie mówimy o nim engagement, jeżeli chodzi o te lajki, udostępnienia, komentarze i tak dalej, no ale mają zdecydowanie większe zasięgi, więc tutaj tak jak z reklamą, no to coś za coś, czyli albo mówimy o zasięgach, albo mówimy o tym zaangażowaniu społeczności. Na koniec dnia zawsze patrzymy na ROI, czyli na ten zwrot z inwestycji, czyli na kwotę, czy na przychody, które udało nam się wygenerować, jeżeli oczywiście kampania jest sprzedażowa, bądź na te aspekty wizerunkowe, jeżeli kampania jest stricte wizerunkowa i ma budować markę. Myślę, że też bardzo ciekawym wymiarem jest w ogóle wchodzenie na rynki, bądź na rynki krajowe, czyli do określonych nisz, w których nie funkcjonowaliśmy jako brand, czy na rynki zagraniczne, właśnie poprzez współpracę z influencerami. Jest to też bardzo duży, szeroki temat, ale na pewno influencerzy, którzy są znani i mają dużą liczbę obserwujących, no, dają nam potencjał na to, żeby ta kampania była udana. O, może w ten sposób powiem.
Do rozmowy o influencerach wrócimy za kilka minut.